Do licha, George, dlaczego nie mówiłeś wcześniej, że jesteś rybakiem? Ja tu nawijam o wyprawie, jakbym był starym człowiekiem z nadmorza, a tak mówiąc, między nami jedyna łajba, na której płynąłem, to okręt Missouri. O rybach wiem tylko tyle, że wolę je jadać niż patroszyć.
Patroszenie jest łatwe, jeśli się wie, jak to robić.
Do diabła, George, będziesz naszym kapitanem, a my twoją załogą. George odchylił się do tyłu i potrząsnął głową.
Łodzie są teraz okropnie brudne, rzekł. Wszystko jest teraz strasznie brudne.
Nic podobnego. Mamy łódź specjalnie wysterylizowaną od dziobu do rufy. Mucha nie siada, nie ubrudzisz się. George, bo będziesz kapitanem, a jako kapitan nie będziesz musiał nawet nakładać przynęty na haczyk, tylko wydawać rozkazy nam, szczurom lądowym. No i co ty na to? Widziałem, iż George się waha, bo wyłamywał sobie palce pod połą kurtki, wciąż jednak powtarzał, że boi się zabrudzić. McMurphy namawiał go, jak potrafił, ale George ciągle kręcił głową, gdy wtem w drzwiach jadalni zazgrzytał klucz. Wyszła z niej wielka oddziałowa ze swoim koszykiem niespodzianek i stukocząc obcasami przemaszerowała wzdłuż kolejki, każdemu z nas posyłając na powitanie swój automatyczny uśmiech. McMurphy zauważył, że George cofnął się i zmarszczył brwi, kiedy go mijała. Zaczekał więc, aż oddziałowa sobie pójdzie, po czym przechylił głowę i popatrzył spod oka na swojego rozmówcę. Powiedz, George, ile twoim zdaniem jest prawdy w tym, co oddziałowa mówiła o burzliwym morzu i grożących nam niebezpieczeństwach?
Morze bywa burzliwe, pewno strasznie burzliwe.
McMurphy obejrzał się na oddziałową, znikającą właśnie w drzwiach dyżurki i znów wbił wzrok w George'a, który wyłamywał sobie palce jeszcze gwałtowniej niż przedtem i wodził oczami po otaczających go twarzach.
Jak Boga kocham! Zawołał nagle. Myślisz, że się przestraszyłem tego jej gadania? Naprawdę tak myślisz?
Nie, George, nie! Ale myślę, że jeżeli z nami nie pojedziesz, a zerwie się okropny sztorm, to wszyscy pewno utoniemy. Mówiłem ci już, że nie mam pojęcia o żegludze. A teraz powiem ci coś więcej. Słyszałeś o tych dwóch babkach, które po nas przyjadą? Oświadczyłem lekarzowi, że to moje ciotki, wdowy po marynarzach. Ale choć w łóżku są niezastąpione, na morzu nie przydadzą się bardziej ode mnie. Bez ciebie nie damy rady, George. McMurphy zaciągnął się papierosem i spytał. Masz 10 dolców? George potrząsnął głową. No tak też myślałem, ej do diabła. I tak nie zbiję forsy na tej wyprawie. Trzymaj! Wyjął ołówek z kieszeni, wytarł połę koszuli i podał George'owi. Bądź naszym kapitanem, to pojedziesz za piątala. George znów spojrzał na nas z niezdecydowaniem, marszcząc czoło. Wreszcie wyszczerzył dziąsła w wyblakłym uśmiechu i sięgnął po ołówek.
Jak Boga kocham, powiedział
i z ołówkiem w ręce podreptał wciągnąć się jako ostatni na listę. Po śniadaniu McMurphy zatrzymał się przy tablicy i drukowanymi literami dopisał przy nazwisku George'a K.P.T. Kurwy spóźniały się. Już myśleliśmy, że w ogóle nie przyjadą, kiedy nagle McMurphy wrzasnął do nas od okna i wszyscy polecieliśmy popatrzeć. Oświadczył, że to one, ale zamiast dwóch samochodów zobaczyliśmy tylko jeden i tylko jedną dziewczynę. Kiedy zatrzymała się na parkingu, McMurphy zawołał ją przez siatkę w oknie i dziewczyna pobiegła przez trawnik prosto w stronę naszego oddziału. Była młodsza i ładniejsza, niż żeśmy się spodziewali. Wszyscy już wiedzieli, że dziewczyny to kurwy, a nie żadne tam ciotki i oczekiwali nie wiadomo czego. Niektórzy wierzący nie byli nawet zadowoleni, ale wpatrzeni w tę zielonooką dziewczynę o włosach błyszczących w słońcu niby miedziane sprężyny związanych w koński ogon, który podskakiwał, gdy biegła do nas lekko przez trawnik, myśleliśmy jedynie o tym, że nareszcie widzimy kobietę, która nie jest ubrana od góry do dołu w biel, jakby ją okrył szron, a jej sposób zarabiania na życie nie miał żadnego znaczenia. Podbiegła do siatki, wczepiła się w nią palcami i podciągnęła do góry, dyszała po krótkim biegu i z każdym oddechem wyglądało na to, że zaraz przeniknie na drugą stronę. Miała łzy w oczach. McMurphy, McMurphy, nie chcie licho. Dobra, dobra, gdzie Sandra? I coś jej wypadło, stary, nie mogła przyjechać, ale ty co z tobą, licha?
Coś jej wypadło?
Tak, naprawdę. Dziewczyna wytarła nos, zaczęła chichotać. To Sandrunia wyszła za mąż. Pamiętasz Artiego Dziwiliana z Beverton? Zawsze przychodził na zabawy z jakimś paskudstwem w kieszeni, za skrońcem, białomyszką czy czymś takim, kompletny wariat.
Rany boskie, jęknął McMurphy. Cholera, Candy, jak mam upchać 10 facetów do jednego Forda? Jak Sandra i ten jej zaskroniec Beverton wyobrażają to sobie?
Dziewczyna szykowała się, żeby coś odpowiedzieć, kiedy nagle zagdakał megafon na suficie i rozległ się głos wielkiej oddziałowej informujący McMurphy'ego, że jeżeli jego przyjaciółka chce z nim rozmawiać, to powinna się zgłosić przy głównym wejściu i nie zakłócać spokoju w całym szpitalu. Dziewczyna odeszła od siatki i ruszyła do wejścia. McMurphy zaś odsunął się od okna, klapnął na krzesło w kącie i zwiesił głowę.
— Cholera!
— zawołał. Najmniejszy czarny wpuścił dziewczynę na oddział i zapomniał zamknąć drzwi. Na pewno później dobrze za to oberwał. A ona minęła w podskokach dyżurkę, nic sobie nie robiąc z lodowatych spojrzeń pielęgniarek i skręciła do świetlicy przed nosem lekarza, który właśnie szedł do dyżurki z jakimiś papierami. Lekarz spojrzał na nią, potem na papiery, potem znów na nią i obiema rękami zaczął szukać binokli. Zatrzymała się dopiero na środku świetlicy, kiedy zobaczyła, że otacza ją 40 wpatrzonych w nią mężczyzn w zielonych ubraniach. Było tak cicho, że słyszeliśmy, jak nam burczy w brzuchach, jak strzelają cewniki spadające chronikom. Stała tak z dobrą minutę, szukając wzrokiem McMurphy'ego, więc wszyscy zdążyliśmy się jej należycie przyjrzeć. Chmura błękitnego dymu unosiła się jej nad głową. Moim zdaniem to przepalały się urządzenia szpitalne, które chciały się dostroić do jej wkroczenia na salę. Wzięły pomiary elektroniczne, obliczyły, że nie są zaprojektowane na kogoś takiego jak ona, no i z miejsca się poprzepalały, na swój sposób popełniając samobójstwo. McMurphy przedstawił dziewczynę zebranym, a ona każdemu podała rękę. Kiedy doszła do Billego, jeszcze raz podziękowała mu za gwizdnięcie. Chwilę później wślizgnęła się na salę wielka oddziałowa. I cała w uśmiechach zapytała McMurphy'ego, jak zamierza zmieścić naszą dziesiątkę w jednym samochodzie, a gdy on z kolei zapytał, czy nie mógłby pożyczyć samochodu od kogoś z personelu i sam prowadzić, odpowiedziała, że nie, to zabronione i wyrecytowała z pamięci odpowiednie zarządzenie, tak jakieśmy się tego spodziewali. Skoro nie ma drugiego kierowcy, który podpisałby oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność, połowa załogi musi zostać w szpitalu. McMurphy zaczął protestować, że musiałby wtedy wybulić 50 dolców z własnej kieszeni, aby zwrócić forsę facetom, którzy nie pojadą.
To może w takim razie należy odwołać wycieczkę, powiedziała oddziałowa, i zwrócić pieniądze wszystkim. No przecież już wynająłem łódź, dałem właścicielowi 70 zielonych. 70 dolarów, tak? O ile się nie mylę, mówił pan pacjentom, że musi pan zebrać 100 dolarów i jeszcze dołożyć 10 od siebie, żeby pokryć koszty wycieczki.
No bo wliczałem koszty benzyny w obie strony.
30 dolarów to chyba za dużo na benzynę. Uśmiechnęła się do niego bardzo mile i czekała, co powie.
McMurphy podniósł do góry ręce i spojrzał w sufit.
Jezu, nic pani nie przepuści, panie prokurator. Pewnie, że chciałem zatrzymać nadwyżkę dla siebie. Wątpię, żeby chłopcy o tym nie wiedzieli. Uważałem, że coś mi się należy za te wszystkie kłopoty, jakie...
Ale nadzieje spełzły na niczym, przerwała.
Nadal uśmiechała się do niego bardzo, bardzo serdecznie.
Nie wszystkie drobne spekulacje finansowe muszą przynosić ci zyski, Randall. I skoro już o tym mowa, moim zdaniem i tak za wiele ci się udawało.
Umilkła na chwilę, ale jasne było, że w przyszłości coś jeszcze usłyszymy na ten temat.
Tak jest. Otrzymałeś weksle od wszystkich okresowych za ten lub tamten interesik, więc chyba potrafisz znieść to jedno niepowodzenie.
Nagle ucichła. Spostrzegła, że McMurphy już jej nie słucha. Obserwował lekarza, a lekarz wpatrywał się w podkoszulek dziewczyny, jakby nic innego nie istniało na świecie. Kiedy McMurphy zobaczył, że lekarz gapi się na dziewczynę jak zahipnotyzowany, szeroki uśmiech rozjaśnił mu twarz. Zsunął czapkę na tył głowy, podszedł do medyka i położył mu rękę na ramieniu, wyrywając go z transu.
— Kurczę, czy widział pan kiedy, doktorze, jak łosoś rzuca się na przynętę? To jeden z najwspanialszych widoków na wszystkich morzach świata. Candy, kochanie, opowiedz doktorowi o łowieniu ryb i podobnych sprawach.